Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o neuroboreliozie, chociaż według piśmiennictwa zwraca się uwagę, że mimo postępu, jaki dokonał się w różnych dziedzinach medycyny, niektóre infekcje nadal sprawiają problemy, będąc przedmiotem nie tylko różnych kontrowersji, ale także licznych sporów naukowych i badań. Według piśmiennictwa zmiany klimatyczne związane z ogólnym ociepleniem, krótkie zimy, długie i często wilgotne lata, ale także rozwój turystyki, zmiany stylu życia związane z aktywnymi formami wypoczynku, turystyki, sportów w lasach albo w innych miejscach zielonych mają być przyczyną wzrostu zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze, określany skrótem TBC od angielskiej nazwy tick-borne disease, do których należą omawiane już w programach, zwłaszcza borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu, ale także takie choroby jak babesioza i rickettsiozy. Najczęstszą chorobą zwierzęcą, zoonozą na terenie Polski jest omawiana borelioza albo krętkowica kleszczowa wywołana przez krętki z rodzaju Borrelia burgdorferi. Spośród obecnych 19 wyodrębnionych genogatunków tego rodzaju dla 9 z nich, czyli burgdorferi, garini, afzeli, bisetti, spelmani i inne, udowodniono chorobotwórczość wobec człowieka. W Polsce według piśmiennictwa na większości obszarów przeważającym gatunkiem jest Borrelia afzeli. Jak wspomniałam, borelioza charakteryzuje się zajęciem skóry, stawów układu nerwowego i serca. Poszczególne gatunki krętka wykazują odmienny organotropizm, czyli różne powinowactwo do poszczególnych narządów. Dlatego też w Europie, gdzie dominuje występowanie Borrelia garini i afzeli znacznie częściej niż w Ameryce Północnej, dochodzi do zajęcia układu nerwowego i skóry. Kleszcze, najczęściej gatunki Xodes ricinus i Perscalptus, przenoszą bakterie między różnymi żywicielami, którymi są dzikie zwierzęta, ale także człowiek. Krętki namnażają się w jelicie cienkim kleszcza, przenikają do krwi, a także gruczołów ślinowych kleszcza, a człowiek ulega zakażeniu borelią podczas ukąszenia przez zakażonego kleszcza albo przez wtarcie w zranione miejsce na skórze rozniesionego owada albo jego treści czy kału. Do zakażenia dochodzi w ciągu 24-48 godzin od chwili ukąszenia i do określanych jako nieswoiste objawów zaliczane są takie jak zmęczenie, napadowe bóle karku, będące określane jako objaw dąty, zaburzenia termoregulacji, nadwrażliwość na alkohol, zaburzenia narządu słuchu, narządu wzroku i zaburzenia poznawcze. W praktyce klinicznej ważne jest wykrycie wczesnego stadium choroby, co dotyczy nie tylko rumienia wędrującego, ale także postaci rozsianej wraz z zajęciem różnych narządów w wyniku dostania się krętków do krwi. Drogą krwiopochodną dochodzi do rozwoju ostrej neuroboreliozy, ale także może dojść do zapalenia serca czy wczesnego zapalenia stawów. W postępowaniu leczniczym ważne znaczenie ma właściwe rozpoznanie przewlekłego stadium choroby, którego charakteryzuje się przewlekłymi bólami stawów, kaletek maziowych, a także miejscową albo uogólnioną mialgią, czyli bólami mięśni, także niespecyficznymi objawami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Jak wspominałam, borelioza albo choroba z Lyme to wielonarządowa choroba zakaźna wywołana przez już omawiane krętki, przenoszona na człowieka i niektóre zwierzęta, gdzie po ukąszeniu krętki wnikają przez skórę, a okres wylęgania sięga od 3 do 30 dni, kiedy na powierzchownych warstwach skóry powstaje zmiana rozszerzająca się, określana łacińską nazwą erytrema migrans albo skrótem EM, czyli rumieniem wędrującym. Dla rozpoznania rumienia wędrującego konieczne jest spełnienie pewnych kryteriów diagnostycznych, do których należy średnica rumienia ponad 5 cm, ostre granice i stopniowe powiększanie się rumienia z pozostawieniem przejaśnienia w środku. Rozpoznanie rumienia wędrującego nie wymaga potwierdzenia przy pomocy badań. W wypadku stwierdzenia rumienia należy koniecznie w szybkim tempie skontaktować się z lekarzem, który rozpoczyna leczenie antybiotykiem. Tym bardziej, że nieleczony rumień wędrujący zanika samoistnie, co nie oznacza wyleczenia boreliozy. Według lekarzy leczących chorobę, u osób, które nie były leczone, krętki można wyhodować z wycinków skóry nawet po 6 miesiącach samoistnego ustąpienia rumienia wędrującego. Znacznie rzadszą zmianą miejscową, która występuje we wczesnej fazie boreliozy, jest ziarniniak chłonny albo limfocytoma, jako charakteryzowany jest jako niebolesny, sino-czerwony naciek w postaci guzka, który jest umiejscowiony najczęściej na płatku ucha, brodawce sutkowej, rzadziej w innym miejscu, jaki nieleczony może utrzymywać się nawet do kilku lat. Krętki dostające się ze skóry naczyniami limfatycznymi przedostają się do węzłów chłonnych, wywołują limfadenopatię, powiększenie węzłów albo wspomnianą drogą krwiopochodną. Dostają się do różnych narządów, wywołując, jak już mówiłam, niespecyficzne objawy, jakie zależą od zmienności morfologicznej i antygenowej krętków, ale też od układu, który zostaje zajęty, i za chwilę szczegółowo opowiem o neuroboreliozie. Neuroborelioza określana jest postacią boreliozy z limf, której objawy dotyczą układu nerwowego. Z bardzo bogatymi symptomami tej choroby, jakie wynikają z możliwości lokalizacji procesu chorobowego w każdym miejscu układu nerwowego, którego zajęcie może nastąpić zaraz po zakażeniu albo po kilku miesiącach, a nawet kilku czy kilkunastu latach. Zwraca się uwagę na pozakomórkową obecność Borrelia burgdorferi w zakażonym organizmie z możliwością przetrwania w miejscach immunologicznie uprzywilejowanych, do których zaliczany jest właśnie mózg, oko, chociaż wiadomo, że Borrelia burgdorferi nie tylko miesiącami, ale nawet latami może przebywać w ośrodkowym układzie nerwowym, nie powodując żadnych objawów. Mało specyficzny obraz kliniczny, ale także różny czas występowania jest powodem, że diagnostyka różnicowa neuroboreliozy musi wykluczać inne choroby neurologiczne, zwłaszcza takie jak stwardnienie rozsiane, czy kiła układu nerwowego, różne infekcje wirusowe, nowotwory, dyskopatie, choroba Alzheimera, porażenie nerwu twarzowego, czy stwardnienie zanikowe boczne, ale także choroby niedokrwienne układu nerwowego albo krwawienia do mózgowia. neuroboreliozie proces chorobowy może dotyczyć każdego miejsca układu nerwowego i w zależności od utrzymywania się objawów wyróżnia się postać wczesną, gdy objawy choroby utrzymują się krócej niż 6 miesięcy, jak też neuroboreliozę późną, jaka charakteryzuje się występowaniem objawów od 6 miesięcy do kilkunastu nawet lat. Najczęstszą postacią neuroboreliozy wczesnej jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i korzeni nerwowych, przy czym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje od 5 do 15% chorych, niekiedy już w czasie rumienia wędrującego albo w pierwszych miesiącach po zakażeniu, kiedy pojawiają się niezbyt silne bóle głowy, bóle szyi, sztywność karku, zmęczenie, bóle stawowe, mięśniowe, czasem gorączka. W pierwszych 2 tygodniach choroby badanie płynu mózgowo-rdzeniowego nie wykazuje zmian, rzadko stwierdza się także objawy neurologiczne. Najczęściej między 3 tygodniem a 3 miesiącem po zakażeniu mogą wystąpić takie objawy jak porażenie nerwów czaszkowych, najczęściej nerwu twarzowego albo innych nerwów, jak nerw okoruchowy z objawami ze strony gałki ocznej albo odwodzący również ze strony gałki ocznej, także retikulopatie, czyli stany zapalne nerwów rdzeniowych. Współistnienie objawów limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zespołu korzeniowego czy porażenia nerwów czaszkowych nazywane jest triadą Van Warta, kiedy może dominować zespół korzeniowy albo porażenie nerwu czaszkowego przy nieznacznych objawach oponowych lub też bez objawów, co jest powodem niekiedy chorzy są leczeni przez laboratoryjnie, w którym leczenie przeprowadzone jest objawowo i dotyczy stanów zapalnych nerwów, a nie bez leczenia przyczynowego, czyli antybiotykoterapii. We wczesnej postaci neuroboreliozy, oprócz tego zespołu Van Warta, występują także inne obwodowe zespoły neurologiczne obejmujące zapalenie splotu nerwowego, mnogie zapalenia nerwów albo zapalenia poszczególnych nerwów. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego występuje jednak rzadko. Zapalenie rdzenia kręgowego czy mózgu mogą być pierwszymi objawami. Zakażenie Borrelia burgdorferi wiązano z zespołu neurologiczne, w tym takie jak splątanie, ataksję mózgową, czyli niezborność, a także inne objawy określane jako zespół obsoklonii i mioklonii, trzepoczące ruchy gałek ocznych, niedowład połowiczy oraz objawy, które przypominają chorobę Parkinsona. Mioklonie charakteryzują się nierytmicznymi ruchami tułowia, kończyn i głowy, podczas gdy obsoklonie charakteryzowane są jako występujące mimowolnie, nierytmiczne, chaotyczne i wielokierunkowe ruchy gałek ocznych. Zespoły przypominające zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego albo świeży udar w przebiegu zapalenia naczyń mózgowych również zdarzają się, chociaż rzadko. Późne neurologiczne objawy neuroboreliozy, określane mianem neuroboreliozy przewlekłej, dotyczą zarówno obwodowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego. Objawy zajęcia obwodowego układu nerwowego mogą występować jako zapalenie jednego nerwu, zapalenie korzeni rdzeniowych, zapalenie wielu nerwów, także określane jako zapalenie wielonerwowe. Typowym objawem późnego stadium boreliozy jest przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn, które w Europie występuje w połączeniu z późną polineuropatią. Objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego mogą zajmować także zapalenie naczyń mózgowych, przewlekłe postępujące boreliozowe zapalenie mózgu albo mózgu i rdzenia kręgowego z innymi objawami, zwłaszcza porażeniami spastycznymi kończyn, zaburzeniami chodu, zaburzeniami oddawania moczu, zaburzeniami także takimi jak koncentracji, pamięci, drżenia, problemu z mową i pisaniem, zmiany nastroju, drażliwość, depresja oraz zaburzenia snu. I za chwilę opowiem o rozpoznaniu tego zespołu. Diagnostyka laboratoryjna boreliozy z Lyme jest nie tylko trudna, ale problematyczna i według piśmiennictwa pewnym rozwiązaniem byłyby testy pozwalające ocenić skuteczność antybiotykoterapii, jednak do tej pory nie opracowano badań laboratoryjnych, które mogłyby potwierdzić zakażenie krętkami, co można by uzyskać po stwierdzeniu żywych krętków u chorego na boreliozę i co jest nadal trudne i kosztowne i udaje się tylko u niektórych chorych. Wśród badań niezalecanych jest m.in. popularny test transformacji limfocytów, jaki polega na ocenie odpowiedzi krwinek białych na antygeny krętkowe in vitro. Celem tego testu transformacji limfocytów ma być określenie, czy układ odpornościowy miał wcześniej kontakt z krętkami rodzaju borelia i gdy organizm miał styczność z bakteriami, to w czasie wykonywania tego testu pobrane od pacjenta limfocyty wbudowywują znacznik izotopowy, co jest interpretowane jako dodatni wynik badania. Jednak nadal test określany jako LTT, czyli właśnie transformacji limfocytów, nie został zwalidowany i nie zalecany do stosowania w diagnostyce boreliozy, podobnie jak wiele innych niesprawdzonych metod, w tym biorezonans, kanały energetyczne. Podobnie niezalecane jest wykonywanie badania PCR-u, dlatego że wszystkie zalecenia terapeutyczne na podstawie wspomnianych niewiarygodnych testów są również niewiarygodne. Test PCR jest co prawda metodą czułą, stosowaną w celu wykrycia DNA krętka, jednak jako test nie pozwala odróżnić DNA pochodzącego od żywego krętka od takiego samego, który został zabity antybiotykiem, co dotyczy także innych drobnoustrojów. Amerykańskie CDC jasno ostrzega przed stosowaniem niezwalidowanych metod diagnostycznych i napisano, że pracownicy ochrony zdrowia muszą pamiętać, że rozpoznanie boreliozy można ustalić po dokonaniu oceny klinicznej pacjenta i ryzyka ekspozycji na zakażone kleszcze oraz jeżeli jest to wskazane po wykonaniu badań walidowanych. Napisano, że należy zachęcać, by pacjenci pytali lekarzy, czy diagnostyka w kierunku boreliozy była prowadzona przy użyciu właśnie takich walidowanych metod i ich wyniki interpretowano zgodnie z odpowiadającymi wytycznymi. Zgodnie ze standardami w Polsce obowiązującym warunkiem rozpoznania i leczenia boreliozy jest stwierdzenie charakterystycznych objawów klinicznych potwierdzonych badaniami serologicznymi. Ponieważ rozpoznanie neuroboreliozy, jak mówiłam, jest bardzo trudnym problemem klinicznym, dlatego bardzo ważny jest wywiad uwzględniający pobyt chorego na terenie endemicznym, co stwarza ryzyko narażenia na ukłucie przez zakażone kleszcze. Jednak brak danych w wywiadzie o ukłuciu przez kleszcza oczywiście nie może wykluczyć zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi. Ważną informacją jest obecność w przeszłości objawów, które mogą odpowiadać boreliozie, szczególnie świadczących o zapaleniu stawów albo rumieniu wędrującym. Ze względu na występowanie różnorodnych objawów, kryteria rozpoznania muszą uwzględniać cechy kliniczne i nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. Najpowszechniejszym sposobem potwierdzenia rozpoznania jest wykrycie przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym. Miano przeciwciał tego typu zwykle rośnie wraz z trwaniem zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, chociaż w pierwszych tygodniach choroby wynik serologiczny może być negatywny. W piśmiennictwie udokumentowane są opisy chorych zarówno z rumieniem wędrującym, jak i powikłaniami neurologicznymi bez wykrywanych przeciwciał przeciwko boreli. Zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym w postaci pleocytozy, czyli liczby krwinek białych, pojawiają się między trzecim tygodniem a trzecim miesiącem po zakażeniu, gdzie w rozmazach stwierdzane są przede wszystkim krwinki białe, limfocyty i monocyty. Dlatego zapalenie to może być rozpoznawane jako wirusowe albo aseptyczne. Podobnie jak w wirusowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowym, o którym mówiłam poprzednio, proces chorobowy może ustąpić bez leczenia, jednak zmiany cofają się najczęściej dopiero pod wpływem antybiotyku i to po leczeniu 3-4 miesiącach, dlatego brak poprawy po antybiotykoterapii przemawia przeciwko zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych pochodzących od boreli, czyli boreliozowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. W diagnostyce zakażeń przydatna może być tomografia komputerowa, chociaż wykrywane zmiany w neuroboreliozie nie są specyficzne. Według aktualnych europejskich wytycznych do pewnego rozpoznania neuroboreliozy muszą być spełnione 3 kryteria, czyli chory wykazuje objawy neurologiczne przemawiające za neuroboreliozą, oczywiście po wykluczeniu innych przyczyn zaburzeń, ponadto stwierdza się wspomnianą pleocytozę, czyli zwiększoną liczbę krwinek białych w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz wykrycie swoistych przeciwciał. O możliwym rozpoznaniu neuroboreliozy w piśmiennictwie zwraca się uwagę, że mają świadczyć 2 z tych kryteriów. Wspomniane kryteria odnoszą się do wszystkich postaci neuroboreliozy z wyjątkiem późnej neuroboreliozy z polineuropatią. I za chwilę opowiem o leczeniu tej choroby. Leczenie neuroboreliozy jest również problemem, jak i powodem licznych dyskusji z powodu m.in. niejasnych i niejednolitych wytycznych wraz z brakiem wiarygodnych testów, dzięki którym byłoby możliwe monitorowanie leczenia i określenie momentu wyleczenia. Aktualne europejskie wytyczne umożliwiają postępowanie według ustalonych kryteriów terapeutycznych, co zwiększa szanse na wyleczenie chorego z infekcji w każdym stadium neuroboreliozy i u pacjentów dorosłych z pewnym lub możliwym rozpoznaniem wczesnej neuroboreliozy z objawami ograniczonymi do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, do nerwów czaszkowych, nerwów obwodowych, wskazany jest pojedynczy cykl antybiotykoterapii trwający 14 dni, gdzie jako skuteczne podawane są różne antybiotyki, ale najczęściej doksacyklina, która jest podawana doustnie i stanowi dość tanie leczenie, ale także inne antybiotyki, cefritakson, również w połączeniu te oba antybiotyki, leczeniu dorosłych chorych z rozpoznaniem neuroboreliozy wcześniej i objawami zajęcia środkowego układu nerwowego. Stosowany bywa czasem ten antybiotyk w ilości 2 gramy na dobę, również przez 14 dni. U chorych po 2-tygodniowej antybiotykoterapii z odpowiednim antybiotykiem obserwuje się poprawę stanu klinicznego w ciągu kilku tygodni i miesięcy od rozpoczęcia terapii, przy czym nawroty choroby określane jako utrata znaczącej poprawy zdarzają się według piśmiennictwa rzadko. Następstwa neurologiczne mogą być powodem również niepełnosprawności. W piśmienicie lekarze zwracają uwagę, że istnieją realne możliwości ponownego, a nawet wielokrotnego zakażenia bakterią Borrelia burgdorferi, co jest nie tylko możliwe, ale bardzo prawdopodobne, zwłaszcza u osób długotrwale narażonych na ukłucia przez kleszcze na terenach określanych jako endemiczne. Rozpoznanie reinfekcji powinno być łatwe w przypadku typowego przebiegu klinicznego wraz z rozpoznaniem rumienia wędrującego, gdzie u osób, u których po okresie bezobjawowym wyniki badań na obecność swoistych przeciwciał były ujemne, co umożliwia serologiczne potwierdzenie kolejnego epizodu choroby. Ponowna infekcja tą bakterią jest wskazaniem oczywiście do kolejnej antybiotykoterapii. Często zgłaszane są u chorych po leczeniu neuroboreliozy dolegliwości takie jak zaburzenia koncentracji, pogorszenie pamięci, bóle głowy, zmęczenie, zaburzenia poznawcze, także bóle mięśni i zaburzenia czucia, które w przypadkach długotrwałego występowania, dłużej niż 6 miesięcy, po standardowym leczeniu neuroboreliozy określane są mianem zespołu po przebytej neuroboreliozie. Badania amerykańskie wykazały, że przedłużone leczenie przeciwbakteryjne jest nieskuteczne u chorych z zespołem po przebytej boreliozie, a przedłużanie tejże antybiotykoterapii nie wpływa na zespół po przebytej neuroboreliozie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat choroby określanej jako neuroborelioza z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.